Pozwólcie, że pomimo, że już trochę czasu nam upłynęło na sprawach innych niż rozważania duchowe, pozwólcie, że ja również zacznę od dygresji. Dzień dzisiejszy i dzień tej konwencji jest szczególnym dniem dla mnie, dlatego że prawie dokładnie 10 lat temu, 9 listopada 80 roku, przed wieloma z Was, jako przed świadkami, uczyniłem wyznanie chrztu i ta konwencja jest dla mnie swoistą rocznicą. Głęboko zapadły mi wtedy słowa, które wypowiedział brat Czesław Suchanek w wykładzie, który mówił do chrztu, gdzie wskazał na wielu z Was, powiedział, że ci będą sędziami. Potem rozwijał dość długo obraz Jana Chrzciciela, ścięcia Jana Chrzciciela, jego cierpień, prześladowań i mówił, że droga ofiarowania to droga trudna, droga cierpienia aż do śmierci. I dzisiaj, kiedy mogę powiedzieć, że to słowo wówczas wypowiedziane w moim życiu stało się ciałem, staję znowu przed Wami po 10 latach, chociaż wiem, że to bardzo niewiele, i mam z Wami dzielić się rozważaniami duchowymi. Mam głosić Słowo Boże. Mając z tego świadomość, że droga chrześcijanina to droga ofiary, a Wy jesteście moimi sędziami. Warunki też są nietypowe. Nie miałem tego przywileju, żeby świętować swoją rocznicę w tej samej sali, w której przyjmowałem symbol chrztu. Ta sala stwarza jak gdyby nowe warunki. Pierwszy rząd jest dość daleko ode mnie. Chętnie osobiście poszedłem tam do Was i oglądał Wasze twarze z bliska, bo odwykłem już od mówienia do takiego audytorium, a zwłaszcza do audytorium, którego twarzy niestety nie mogę widzieć. Nie będę widział, czy zgadzacie się ze mną, czy też kręcicie głową w drugą stronę. A zawsze mi to pomaga w mówieniu wykładów. Dlatego wykorzystam te szczególne okoliczności, w jakich tutaj się znaleźliśmy, jak gdyby nieco może wiecowy charakter tej konwencji, żeby włączyć się w tok życia politycznego, jakie toczy się obecnie w naszym kraju. Cały kraj, wszyscy obywatele, którzy czynnie uczestniczą w budowie nowego systemu, przygotowują się w tej chwili do wyborów prezydenckich. Na kogo będziemy głosować? Na kogo będziecie głosować? Na Wałęsę czy na Mazowieckiego? Nie wiem. Ja Wam powiem, że ja nie będę głosował ani na jednego, ani na drugiego. I pozwólcie, że to swoje wystąpienie przeznaczę na formę agitacji politycznej. Chcę być rzecznikiem innego ustroju. Ustroju bynajmniej niedemokratycznego. Winston Churchill, znana bardzo postać polityczna, powiedział, że demokracja jest rzeczą okropną, tylko że ludzie nic lepszego dotychczas nie wymyślili. To jest prawdą. Demokracja jest złem koniecznym. Pamiętajmy zawsze, że my jesteśmy monarchistami. Nie oddajemy swojego głosu ani na Mazowieckiego, ani na Wałęsę, ani na żadnego innego człowieka. Swój głos oddamy dla króla, dla monarchy, dla tego, który nie będzie wybierany naszymi głosami. Nie my będziemy go wybierać, nie my będziemy na niego głosować, bo jego panowanie zostało postanowione przed wiekami. Ale oddajmy nasz głos dla króla, dla monarchy. W jaki sposób? Mówiąc o królestwie, mówiąc o królowaniu, nie sposób uniknąć jednego z najsłynniejszych psalmów, psalmów słynnych nie tylko dzisiaj, ale słynnych za czasów Jezusa, psalmu, który jest bodaj najczęściej cytowanym rozdziałem do Starego Testamentu w Nowym Testamencie. Mam na myśli psalm 110. Słynny psalm Dawidowy, gdzie Dawid jako prorok przewiduje pewną przyszłość. Przyszłość, która będzie uzależniona od potomka jego rodu. A jednak potomek jego rodu zajmie stanowisko wyróżnione, zajmie stanowisko różne od jego. Nie będzie, tak jak brat nam tutaj opowiadał, prześladowany, nie będzie uciekał, ale będzie potężnym monarchą, monarchą z upoważnienia Bożego, wybrany jednogłośnie, jednym głosem, głosem Bożym, ale poparty wieloma głosami, głosami ludzi. Psalm 110 jest ogromnie ważnym miejscem Starego Testamentu, ogromnie trudny. Nie będę próbował ani kusił się o to, ażeby wytłumaczyć go do końca. Nie jestem na tyle mądry, ani nie mam na tej głębi ducha, którą miał Dawid, gdy patrzył w otwarte niebo i widział tron Boży, a po prawicy tego tronu siedziała postać, którą określił zaszczytnym imieniem Adon. I tak zatytułujemy nasze rozważanie. Rzekł Jahwe Adoni. W psalmie tym są dwie podstawowe trudności. Dwa zagadnienia, od których właściwie trzeba zacząć i na których trzeba skończyć egzegezę, analizę tego tekstu. Jest to zagadnienie podmiotu i zagadnienie czasu. I właściwie tylko tym dwóm zagadnieniom poświęcimy nasze rozważanie. Zagadnienie podmiotu to zagadnienie, kto mówi. Zagadnienie czasu to właściwie zagadnienie, o czym mówi. Bo mamy tutaj napisane, co prawda, o czym mówi, ale zrozumienie tego, o czym pisał Dawid, o czym mówił Bóg przez proroka Dawida, zależy od zrozumienia czasu. Zagadnienie podmiotu. Jest ono utrudnione szczególnie w tłumaczeniu polskim i we współczesnych tłumaczeniach Pisma Świętego poprzez nieużywanie słów hebrajskich w ich oryginalnym brzmieniu. Dlatego mój wykład zatytułowałem, używając słów hebrajskich, rzekł Jahwe Adoni. A w naszym tekście jest napisane, rzekł Pan, Panu memu. Spróbujemy przejść ten tekst, używając słów hebrajskich w odniesieniu do tego, kto mówi, kto jest podmiotem. Rzekł Jahwe Adoni. Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół Twoich, pod nóżkiem nóg Twoich. Laskę mocy Twojej pośle Jahwe z Syonu, mówiąc, panuj w pośród nieprzyjaciół Twoich. Lud Twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa Twego w ozdobie świętobliwości, a rozrodzi się płód Twój z żywota jako rosa na świtaniu. Poprzysiągł Jahwe, a nie będzie tego żałował, mówiąc, Tyś jest kapłanem na wieki, według porządku Melchizedekowego. Adonai po prawicy Twojej potrze królów w dzień gniewu swego. Będzie sądził narody i wszystko napełni trupami, potłucze głowę nad wielą ziem panującą. Z strumienia na drodze pić będzie, przetoż wywyższy głowę. Używałem słów hebrajskich, które zaznaczone są w tekście, użyte są w tym tekście. Również podkreślałem zaimki osobowe, ażeby skierować naszą uwagę, kto, ale również i do kogo mówi. Pierwsza część do czwartego wersetu właściwie nie stwarza żadnych trudności. Jest oczywista. Mówi Jahwe, Bóg Najwyższy, i mówi do Adon. Adon to władca, to pan, słowo dosłownie tłumaczone pan, ale słowo używane dość powszechnie. Do króla zwracano się tytułem panie królu. Używano słowo Adon, oznacza po prostu króla, władcę, wyróżnioną postać. Nie ma żadnej trudności w zrozumieniu, że mówił to do Mesjasza, do pomazańca. Mówił, my powiemy od razu, do Jezusa Chrystusa. I cały kontekst do czwartego wersetu wyraźnie podtrzymuje te osoby. A więc w trzeciej osobie jest mowa o Jahwe, w osobie drugiej jest mowa o Adon, a więc o Jezusie Chrystusie. Twój, Twoje odnosi się do Jezusa Chrystusa. Pan, On, Jahwe, odnosi się do Boga najwyższego urzędu i najwyższej, największej postaci we wszechświecie. Problem zaczyna się od wersetu 5. Pan po prawicy Twojej potrze królów dzień gniewu swego. Otóż w wersecie tym, jako pierwsze słowo, użyte jest słowo Adonai. Czy ono się czymś różni od słowa Adon? Jest bardzo podobne. Tym bardziej, że w tekście hebrajskim w pierwszym wersecie jest użyte słowo, które brzmi Adoni. Może niektórzy z Was wiedzą, że w języku hebrajskim nie ma samogłosek. Jeżeli weźmiemy słowo Adoni i słowo Adonai, to ono w zapisie jest dokładnie identyczne. Niczym się nie różni. Ale może oznaczać dwie różne rzeczy. To i na końcu może być, może oznaczać memu, tak jak jest przetłumaczone w naszym tekście. Rzekł Pan, Jahwe, Panu, Adon, memu, i, Adoni. A gdy dodamy inną punktację, gdy dodamy tam pod spodem inny znaczek, przeczytamy go Adonai i wtedy to i nie będzie oznaczało już memu, ale będzie oznaczało pozostałość liczby mnogiej, która podkreśla znaczenie szacunku. Nadaje innego znaczenia temu słowu. Dawniej w naszym języku polskim, kiedy zwracano się do króla, to nie mówiono do niego ani ty, ani pan. Wiemy, jak mówiono. Mówiono wasza królewska mość. Mówiono, zwracano się w liczbie mnogiej. Język hebrajski używa również takiego zwrotu. I na przykład słowo Bóg, Elohim, jest użyte w liczbie mnogiej. Ale to nie dlatego, jak mówią niektórzy, że Bóg jest trójcą, jest ich wielu bogów i dlatego jest określony Elohim. Uśmiechają się na to wszyscy znawcy języka hebrajskiego. Dlatego, że jest to właśnie ta liczba mnoga podkreślająca szacunek dla osoby. A więc wasza królewska mość. Również słowo Adonai jest takim przykładem takiego słowa. Słowo Adonai w Starym Testamencie jest używane wyłącznie do Boga Najwyższego, do Jahwe. Jest to pewna trudność. Co prawda nie zadałem sobie trudu, żeby przejrzeć wszystkie miejsca, gdzie użyte jest słowo Adonai, bo jest ich bardzo wiele. Ale wyrywkowo przejrzałem i ufam tym, którzy przejrzeli te miejsca, a więc profesorowi Geseniuszowi, na którego uwagach o języku hebrajskim oparłem swoje rozważania, bo nie znam sam języka hebrajskiego. Ufam mu, że jeżeli pisze, że jest używane wyłącznie do Boga, to tak musi być. I dlatego wiele tłumaczeń, wiele manuskryptów hebrajskich późniejszych będzie używało w tym miejscu wręcz słowa Jahwe, albo będzie mówiło Bóg, odnosząc werset 5, że Pan po prawicy Twojej to jest Jahwe. Nawet by to pasowało do tych poprzednich wersetów, o których powiedzieliśmy, dlatego że osoba zgadza się. Jest dalej mówione o Bogu w trzeciej osobie. Gdybyśmy powiedzieli, że to jest o Chrystusie, to wtedy zmienia się osoba. Podmiot przenosi się na inną osobę. To jest pewna trudność w tym tekście. A zatem wielu egzegetów przyjmuje, że chodzi tutaj o Boga. Ale spróbujmy zastanowić się nad treścią tych kilku wersetów, trzech wersetów. Pan po prawicy Twojej. Co prawda znany jest tekst psalmu 16, zacytowany przez świętego Piotra w jego pierwszym kazaniu, że Pan jest po prawicy mojej. Upatrywałem Pana po prawicy. I tam jest mowa wyłącznie o Bogu, że Pan po prawicy mojej działa. A więc jest również w Piśmie Świętym taki obraz, który mówi, że Jahwe może znaleźć się po czyjejś prawicy. Ale w tym kontekście, w tej wizji, którą Dawid miał, czy można tak powiedzieć? Skoro patrzy na tron Boży i patrzy na postać, która jest po prawej stronie tronu i teraz przenosi wzrok z jednego na drugiego i mówi Pan po prawicy Twojej. Czy ta prawica oznacza co innego? Czy Jahwe i Adon zamienili się miejscami? Myślę, że nie. Dalej mówi. Potrze królów w dzień gniewu swego. Przeczytajmy słowa psalmu drugiego, a przeczytamy tylko dwa wersety. Schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą społem przeciwko Panu i przeciw pomazańcowi Jego, mówiąc: potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich. Potrzesz ich laską żelazną, jako naczynie zduńskie pokruszysz ich. Kto je potrze? Czy Jahwe? Nie. Syn, pomazaniec, Mesjasz. Potrze ich. Potrze królów w dzień gniewu swego. Będzie sądził narody. W Starym Testamencie tylko Bóg Jahwe jest przedstawiony jako sędzia. Ale tak było aż do dnia, kiedy Chrystus stanął przed ludem izraelskim i powiedział: Ojciec nikogo nie sądzi, ale wszystek sąd oddał Synowi. Będzie sądził narody, wszystko napełni trupami. Potłucze głowę nad wielą ziem panującą. Przypomnijmy sobie słowo obietnicy danej matce Ewie. Ono, nasienie, potrze mu głowę, a ty, wężu, ty mu potrzesz piętę. Potrze głowę, potłucze głowę nad wielą ziem panującą. Z strumienia na drodze pić będzie, przetoż wywyższy głowę, którego Bóg wywyższył. Czy Bóg może być jeszcze wywyższony wyżej? Myślę, że cały ten kontekst, praktycznie każde słowo z tych trzech wersetów potwierdza nam, że nie może tutaj być mowy o Bogu Najwyższym, o Jahwe, ale musi być tutaj mowa o Chrystusie, o Mesjaszu, o Pomazańcu. Dlaczego zatem Dawid zwraca się takim zacnym tytułem? Mówi do Mesjasza Adonai. Już nie mówi Adoni, Pan mój, ale mówi Adonai, mówi wasza królewska mość. Na to pytanie odpowiemy później. Zagadnienie drugie, zagadnienie czasu. W całym tym psalmie dwukrotnie użyty jest czas przeszły. Może jeszcze zanim przejdę do rozważań czasowych, chcę podkreślić, nie znam języka hebrajskiego, ani wy go nie znacie, korzystamy wszyscy z podręczników. I to, co mówię o języku hebrajskim, opieram na podręcznikach. W języku hebrajskim właściwie zagadnienie czasu nie występuje w taki sposób, jak w języku polskim. Tam bardziej operuje się trybami, jeżeli ktoś się zna na gramatyce, to mu coś będzie mówić, trybami, a więc mówieniem w trybie dokonanym lub niedokonanym i w kilku innych, których my nie mamy w języku polskim. I przy pomocy trybów wyraża się zależności czasowe. A więc właściwie to rozważania czasowe należy traktować zawsze z pewną dozą ostrożności. Ale w naszym tłumaczeniu, we wszystkich tłumaczeniach, w oparciu właśnie o studiowanie trybów w języku hebrajskim, użyte jest w tym psalmie, użyty jest dwa razy czas przeszły. Rzekł Pan Panu memu i przysiągł Pan. Dwa razy jest użyte określenie w czasie przeszłym. Dalej. Ponownie dwukrotnie użyty jest czas teraźniejszy. Siądź po prawicy mojej. To jest co prawda tryb rozkazujący znowu, którym może trudno jest określić czas. Ale myślę, że w powiązaniu z tym rzekł Pan, siądź oznacza akcję teraźniejszą. Przysiągł Pan, tyś jest kapłanem. Co prawda w tekście hebrajskim w dwóch miejscach jeszcze mamy użyte coś, co mogłoby uchodzić za czas teraźniejszy. To jest w miejscu, w wersecie trzecim i drugim, który mówi w ten sposób, werset trzeci w naszym tłumaczeniu, to jest pewna trudność, dlatego są różnice w tłumaczeniu. Nasze tłumaczenie mówi, że rozrodzi się płód twój z żywota jako rosa na świtaniu. Ale właściwie powinno to być, że twoja jest rosa młodości. Ona jest teraźniejsza. Ale podobnie mówi werset piąty, chociaż w naszym tłumaczeniu jest czas przyszły, po prawicy twojej potrze królów, to w języku hebrajskim jest właściwie pociera, czas teraźniejszy. Ale czy my też często nie mówimy, jutro, pojutrze jadę do Niemiec. Ja tak mogę powiedzieć. Pojutrze jadę do Niemiec. Mówię w czasie teraźniejszym, jadę, ale mówię pojutrze. Dodaję określenie czasu, co czyni oczywistym, że mówię o czasie przyszłym. Że używam czasu teraźniejszego w znaczeniu przyszłym. Tu mamy podobną sytuację. W tych dwóch wersetach jest określony czas. W wersecie piątym mówi w dzień gniewu swego, natomiast w wersecie trzecim mówi w dzień zwycięstwa twego. Określa czas. Czas, który jest ewidentnie czasem przyszłym i dlatego ten czas należy rozumieć jako czas przyszły. A więc wszystkie wersety, poza tymi dwoma, wersetem pierwszym i wersetem czwartym, mówią o czasie przyszłym. Werset pierwszy i czwarty mówi o czasie teraźniejszym. Ale w stosunku do czego? Musimy określić punkt wyjścia. Prorokuje Dawid 1000 lat przed Chrystusem. Czy w jego czasie jest, znajdują zastosowanie te słowa, rzekł Pan, Panu memu siądź, albo poprzysiąg Pana nie będzie tego żałował? Myślę, że zgodzimy się z tym, że nie w jego czasie, że wypełnienie tego psalmu należało do przyszłości. Żeby się o tym przekonać, zaglądniemy tylko do dwóch z licznych cytatów tego psalmu w Nowym Testamencie. W liście do Efezjan czytamy pierwszy rozdział od 19 do 21 wersetu. I która jest ona przewyższająca wielkość mocy Jego przeciwko nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy siły Jego, której dokazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej na niebiesie. Wysoko nad wszystkie księstwa i zwierzchności, i mocy i państwa i nad wszystkie imię, które się mianuje nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I list do Kolosan, 3 rozdział, 1 werset. A tak, jeśliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi. Apostoł Paweł mówi, w czasie teraźniejszym siedzi, a więc jeżeli siedzi, to już usiadł. A jeżeli usiadł, to wtedy, gdy zmartwychwstał. Ewangelia Marka, chociaż te końcowe słowa Ewangelii Marka stawiają egzegeci pod znakiem zapytania, nie znajdują się w najstarszych manuskryptach. Właściwie może należałoby je w naszych Bibliach zaznaczyć w nawiasie. Ale jednak takie piękne słowa powiedziane w 16 rozdziale, 19 wersecie. A tak Pan, przestawszy z nimi mówić, wzięty jest do nieba i usiadł na prawicy Bożej. Myślę, że nie mamy wątpliwości, kiedy rzekł Jahwe do Adonii, siądź po prawicy mojej. Myślę, że też nie możemy mieć wątpliwości co do wersetu 4, kiedy poprzysiąg Jahwe, a nie będzie tego żałował. Temu wersetowi apostoł święty Paweł poświęcił prawie że pół swojego listu do Hebrajczyków. A my przeczytamy tylko jeden werset, 2. Szósty rozdział, 19-20 werset. Którą mamy nadzieję, jako kotwicę duszy i bezpieczną i pewną i wchodzącą aż wewnątrz za zasłonę, gdzie przewodnik dla nas wszedł, Jezus, stawszy się według porządku Melchizedekowego najwyższym kapłanem na wieki. I nie mamy wątpliwości, że nasz Chrystus wraz ze swoim zmartwychwstaniem i zwycięstwem, kiedy zasiadł po prawicy, stał się kapłanem według porządku Melchizedekowego aż na wieki. A zatem te dwa wersety należy umieścić w czasie teraźniejszym, w punkcie odniesienia, w momencie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a może w momencie wniebowzięcia. To tylko moment oddzielony o 50 dni. Nie będziemy się o to spierać. O 40 dni. Natomiast wszystkie pozostałe wersety należy umieścić w czasie przyszłym. Ale w jaki sposób? Pierwszy werset mówi, siądź po prawicy mojej, dokąd? A więc mówi o czasie. Mówi, że siedzenie po prawicy Bożej jest pewnym zakresem, zagadnieniem do pewnego punktu. Czy to znaczy, że Chrystus później nie będzie siedział na prawicy Bożej? Brat Russell bardzo jasno tą sprawę traktuje, bardzo jasno pisze, że inne stanowiska Chrystusa, które zajmuje On i będzie zajmował, nie odbierają Mu stanowiska zasiadania po prawicy Bożej. I wyraźnie się o tym przekonamy, czytając list do Hebrajczyków, 8 rozdział, 10 rozdział, a 12 werset. Lecz ten, jedną ofiarę ofiarowawszy za grzechy, na wieki siedzi po prawicy Bożej. Nie mamy żadnych wątpliwości, że Chrystus będzie zasiadał po prawicy Bożej na wieki, a więc zawsze. Ale jednak postawiony jest pewien moment czasowy, w którym coś się ma zmienić. Bo mówi Pan, Jahwe, dokąd nie położę nieprzyjaciół pod nóżkiem nóg Twoich. Tu powstają dwa zagadnienia. Kto to są nieprzyjaciele i co to jest podnóżek? Kto to są nieprzyjaciele? Mówi o nich werset drugi. Panuj pośród nieprzyjaciół Twoich. Myślę i jestem przekonany, że mówi o nich werset trzeci, który jest kluczem do całego zagadnienia. Ale nasze tłumaczenie zaciemnia jego obraz. Dlatego zacytuję tłumaczenie dosłowne. No wszyscy tłumacze wiedzą, co to znaczy tłumaczyć dosłownie, że nie da się bardzo często zrobić kalki językowej. Ale my zrobimy takie przestępstwo w tłumaczeniach i sporządzimy kalkę językową. Znowu nie ja to powiem, bo ja nie znam języka hebrajskiego, ale oprę się na komentarzu, który jest zamieszczony w trzecim wydaniu Biblii Tysiąclecia, która podaje zupełnie inne tłumaczenie, ale mówi, dosłownie tekst jest nielogiczny czy niepoprawny, już nie umiem przytoczyć dokładnie słowa, i brzmi następująco, dosłownie. Pierwsza część jest taka sama. Lud Twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa Twego w ozdobie świętobliwości. Chodzi nam tylko o drugi stych, o drugą część tego wersetu, który brzmi w naszym tłumaczeniu, a rozrodzi się płód Twój z żywota jako rosa na świtaniu. Tłumacze Biblii Tysiąclecia mówią tak, że dosłownie brzmi on tak. Złona brzasku, już rosa Twego dziecięstwa jest Twoja. Już złona brzasku, rosa Twego dziecięctwa, Twej młodości, podają inne przekłady dosłowne, Twej młodości będzie, czy jest Twoja. Złona brzasku. Kto to jest rosa młodości Jezusa Chrystusa? Myślę, że nie mamy wątpliwości. Myślę, że nie mamy wątpliwości, kto to jest lud Twój, który będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa Twego. A więc w pewnym określonym momencie on będzie dobrowolny. Ale do pewnego czasu, jak apostoł święty Paweł pisze w liście do Rzymian, w swoim przepięknym kazaniu na temat narodu izraelskiego, z wielką miłością mówi o Żydach, ale w pewnym momencie tak o nich mówi. A tak, według Ewangelii, nieprzyjaciółmi są dla was, lecz według wybrania są miłymi dla ojców. 11 rozdział Listu do Rzymian, 28 werset. Są nieprzyjaciółmi. Do dzisiaj są nieprzyjaciółmi. A pomimo to Pan mówi, panuj w pośrodku nieprzyjaciół. Nie mówi, panuj dopiero wtedy, kiedy oni się staną przyjaciółmi, dopiero wtedy, kiedy będą dobrowolni, kiedy pójdą za Tobą dobrowolnie, ale panuj w pośrodku nieprzyjaciół. Usiądź po prawicy, aż nieprzyjaciele będą położeni pod nóżkiem nóg Twoich. Co to jest podnóżek? Bardzo często cytowany jest tutaj wschodni zwyczaj, że zwycięzca kładł swoją nogę, tak jak tutaj brat nam demonstrował zwycięstwo Dawida, kładł swoją nogę na szyi pokonanego króla i ten werset należałoby czytać w ten sposób. Ale czy tak jest naprawdę? Przeczytajmy kilka wersetów, wszystkie wersety, które używają słowa podnóżek w Starym Testamencie, tego samego słowa hebrajskiego, które mamy tutaj użyte w naszym psalmie 110. Jest ich niewiele, więc je możemy przeczytać wszystkie. Pierwsza Księga Kronik, 28 rozdział i drugi werset. A powstawszy król Dawid na nogi swoje rzekł: słuchajcie mnie, bracia moi i ludu mój, jam był umyślił w sercu swoim budować dom, gdzie by odpoczywała skrzynia przymierza pańskiego i na podnóżek nóg Boga naszego i zgotowałem był potrzeby ku budowaniu. Psalm 99, werset 5. Wywyższajcie Pana Boga naszego, a kłaniajcie się u podnóżka nóg Jego, bo święty jest. Psalm 110, pierwszy werset, znamy go. Psalm 132, werset 7. Wnijdźmyż do przybytków Jego, a kłaniajmy się u podnóżka nóg Jego. Proroctwo Izajasza, 66, rozdział, pierwszy werset. Tak mówi Pan. Niebo jest stolicą moją, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Treny Jeremiaszowe, drugi rozdział, pierwszy werset. Jakoż zaćmił Pan w zapalczywości swojej córkę syjońską, zrzucił z nieba na ziemię sławę izraelską, a nie wspomniał na podnóżek nóg swoich w dzień zapalczywości swojej. Podnóżek uczynił sobie król Salomon do swojego tronu. Podnóżek był ze złota. Jest to zacna część tronu. Czyż moglibyśmy powiedzieć, że nieprzyjaciele Mesjasza, tacy, jacy są wymienieni na przykład w liście do Koryntian, który chciałbym zaznaczyć tutaj, że choć wiele biblistów łączy z psalmem 110, należy wyraźnie rozgraniczyć te dwa miejsca. List do Koryntian, 15 rozdział, 22 werset, nie jest cytatem z psalmu 110, bo on musi królować, kto on? Chrystus. Póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół, jakich nieprzyjaciół? A ostatni z nich, który będzie zniszczony, będzie śmierć. Pod koniec tysiąclecia. Pod nogi swoje albo jego. To jest czas tysiąclecia. To jest czas, w którym Chrystus ma kłaść nieprzyjaciół, ale śmierć, grzech, królów, tych wszystkich położy pod nogi Boże. Zniszczy. Pod nogi, zauważcie, apostoł Paweł nie mówi, że położy ich pod nóżkiem nóg. To są dwie różne rzeczy. Mówiąc o dwóch różnych czasach. Tutaj mówi Bóg, siądź po prawicy, aż nie położę nieprzyjaciół. Mówi o wieku Ewangelii. Tam mówi o królowaniu Chrystusa w wieku tysiąclecia. To są dwie różne rzeczy, tylko nie rozumiejąc planu wieków, można te dwie rzeczy łączyć ze sobą. Są dwie różne rzeczy i nie używa tam określenia podnóżek. A więc położenie podnóżkiem nieprzyjaciół oznacza zaszczytny moment, kiedy naród izraelski stanie się podnóżkiem tronu Jezusa Chrystusa. I mówi o tym apostoł Paweł bardzo wyraźnie. W liście do Hebrajczyków jeszcze raz ten sam werset przeczytamy od 12 wersetu, 10 rozdział. Lecz ten, jedną ofiarę ofiarowawszy za grzechy na wieki, siedzi na prawicy Bożej, na koniec oczekując, że ażby położeni byli nieprzyjaciele Jego pod nóżkiem nóg Jego. Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni, a świadczy nam to i sam Duch Święty. Albowiem powiedziawszy pierwej, toć jest przymierze, które postanowię z nimi po onych dniach, mówi Pan, dam prawa moje serca ich, a na myśli ich napiszę je. Apostoł Paweł mówi, że Chrystus siedzi po prawicy, oczekuje na ten moment, kiedy Pan Bóg zawrze przymierze nowe z narodem izraelskim. I wtedy nieprzyjaciele staną się podnóżkiem. Wtedy lud Jego, lud Mesjasza, rosa Jego dzieciństwa będzie należała do Niego. Z łona brzasku. A więc nie jeszcze w pełni tysiąclecia, nie w pełni dnia zwycięstwa, ale już z łona brzasku będzie do Ciebie należała rosa Twojego dzieciństwa. Już w tym momencie, kiedy będą oni jeszcze nieprzyjaciółmi, już wtedy będziesz nad nimi panował. To jest czas wersetu 2 i 3. Werset 5 i werset 6 mówi o tym samym czasie. Mówi tak, Pan po prawicy Twojej potrze królów w dzień gniewu swego. Mówi czas teraźniejszy, ale podaje określenie dzień gniewu swego. Jeżeli Pan Adonai to Chrystus, to kiedy jest dzień gniewu Chrystusa? Pismo Święte mówi nam wiele o Dniu Gniewu Bożego, ale Dniu Gniewu Chrystusa? Mówi w jednym miejscu również o Dniu Gniewu Chrystusa. Objawienie 6 rozdział i werset 16-17. Wyrwiemy troszkę je z kontekstu. I rzekli górom i skałom, królowie ziemi, mocarze, hermani, upadnijcie naraz i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy i przed gniewem tego baranka. Albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu jego i któż się ostać może? Dzień gniewu baranka. Werset następny mówi, potem widział czterech aniołów stojących na czterech węgłach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I widziałem inszego anioła występującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zgadzamy się w większości, że chodzi tutaj o wtóre przyjście Jezusa Chrystusa. Złamanie siódmej pieczęci, zakończenie szóstej, złamanie siódmej oznacza wtórą obecność Jezusa Chrystusa, a więc rok 1874 według chronologii biblijnej. W tym momencie rozpoczął się dzień gniewu baranka. Dzień gniewu Bożego jest jeszcze przed nami. Są to dwa różne dnie i one są w objawieniu wyraźnie rozgraniczone. Tu mamy mowę o dniu gniewu baranka. Pan po prawicy Twojej. Chrystus, siedząc jeszcze po prawicy Bożej, potrze królów w dzień gniewu swego. Dalej. Będzie sądził narody. W dniu swego gniewu, od którego przyjścia, od 1874 roku, będzie sądził narody i wszystko napełni trupami. Potłucze głowę nad wielą ziem panujących. Znowu, inne zagadnienie. Przesunięcie tysiąclecia związania szatana i tysiąclecia królowania Chrystusa wraz z Kościołem. Z którego jasno wynika, że potłuczenie głowy musi nastąpić przed pełnią tysiącletniego królowania wraz z Kościołem. Dotąd Chrystus siedzi jeszcze na prawicy. Ze strumienia na drodze pić będzie, przetoż wywyższy głowę. To werset bardzo trudny. To najtrudniejszy werset z całego tego psalmu. Zostawimy go na razie. Zauważcie, jaka jest ciekawa konstrukcja tego psalmu. Werset pierwszy mówi o zmartwychwstaniu. Werset czwarty mówi o zmartwychwstaniu. Werset drugi i trzeci mówi o czasie przyszłym, o pewnej okolicznościach dnia gniewu baranka, o której obecności. Werset piąty, szósty mówi ponownie o której obecności. I werset siódmy mówi ponownie jak werset pierwszy. Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę. Mówi o całym wieku Ewangelii. Ponownie siódmy werset mówi znowu o całym wieku Ewangelii. Gdybyśmy złożyli ten werset, ten psalm na pół, ma on siedem wersetów. Ktoś powie, siedem wersetów to jest podział późniejszy, to nie wynika z tekstu hebrajskiego, tylko ktoś sobie tak podzielił. Nie. W psalmach, to jest poezja, tam są bardzo określona konstrukcja wersetu. Każdy werset ma dwa stychy. I możecie sprawdzić w lepszych wydaniach Pisma Świętego, że on jest ułożony w taki sposób, że ma 14 stychów, ma siedem wersetów. Siedem wersetów, gdy złożymy je na pół, to w samym środku znajdzie się werset czwarty. Przepiękny werset czwarty o kapłaństwie Melchizedekowym, który jest centralnym wersetem tego psalmu. A niżej znajdą się werset drugi, trzeci, równolegle z piątym, szóstym. A jeszcze niżej znajdzie się werset pierwszy, o której obecności, o pierwszej obecności i całym wieku Ewangelii. I werset siódmy, który mówi również o wieku Ewangelii. Mówi o wywyższeniu głowy. Pomyślmy tylko o takim obrazie. Nie wiem, czy tak należy tłumaczyć ten werset. Jest to werset bardzo trudny. Sam go nie rozumiem. Ale tak sobie myślę. Jeżeli Chrystus jest głową węgielną, jeżeli jest tym węgłem piramidy, tym szczytowym kamieniem, to kiedy następuje Jego wywyższenie? On jest przygotowany. On jest gotowy i położony na boku jako wzorzec. Buduje się cała piramida. Gdy stanie piramida, wtedy dopiero postawiony zostanie na szczycie ten kamień, który jest głową. Gdy Kościół zostanie wybudowany. A zatem ten werset mówi o procesie budowy całego wieku Ewangelii, całego Kościoła Bożego, który stanie się tym fundamentem, tą bazą pod położenie kamienia, pod wywyższenie głowy. Piękna konstrukcja, symetryczna konstrukcja psalmu. I wróćmy do pytania początkowego. Dlaczego Dawid mówi w tym momencie o Chrystusie Adonai? Nie używa tego samego słowa, co w pierwszym wersecie, kiedy Jahwe mówi do Pana, siądź po prawicy mojej, a więc w momencie wywyższenia swojego w dniu pięćdziesiątnicy, czy po 40 dniach obecności swojej po zmartwychwstaniu na ziemi, jak Chrystus podniesiony jest do pozycji Adon. Ale dopiero werset piąty podnosi go do pozycji Adonai. do pozycji wasza królewska mość. To jest czas, w której obecności. I kiedy byśmy chcieli postawić znak równości pomiędzy królowaniem Chrystusa od czasów Jego wywyższenia do czasów, którego przyjścia i od czasów, którego przyjścia do czasu, kiedy obejmie pełnię królestwa i kiedy wszyscy go uznają, to uczynilibyśmy wielki błąd. Tego znaku równości Dawid nie stawia. Dawid mówi, że do czasu swojego wtórnego przyjścia Chrystus jest Adon. Od czasu swojego wtórnego przyjścia jest On Adonai. To jest różnica. I my tą różnicę musimy zauważyć. My tą różnicę musimy uznać. Tak jak pierwsi uczniowie Chrystusa uznali Jego królewski ingres. Pamiętamy, kiedy Chrystus wkraczał do Jerozolimy. Czy sam zabrał sobie osiołka i sam wsiadł na niego, sam położył swoją szatę i wjechał do Jerozolimy? Nie. Powiedział, idźcie tam do miasteczka, tam znajdziecie ośle. Jakby się ktoś sprzeciwiał, to mu powiedzcie, że nasz Pan tak kazał, żebyśmy tak uczynili. I tak było. Następnie uczciowie zdzieli swoje szaty i położyli na oślęciu. I Chrystus usiadł dopiero na tych szatach. A inni kładli szaty pod nogi osiołka, także Chrystus nie szedł. Nogi osiołka nie stąpały po drodze, ale po szatach tych, którzy krzyczeli na cześć Jego przyjścia, krzyczeli na cześć Jego królewskiego ingresu, mówili Hosanna na wysokościach. Czy my dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy taką szatę? Tak jak Izajasz powiedział w swoim proroctwie pięknym, nie będę go odczytywał ze względu na brak czasu, kiedy mówi, szatą zbawienia przyodział mnie, w płaszcz sprawiedliwości przywdział mnie. Mamy szatę zbawienia pod spodem. Mamy tą szatę, którą nam dał Chrystus. Ale płaszcz sprawiedliwości. Czy możemy zdjąć nasz płaszcz sprawiedliwości i postawić go pod nogi Chrystusowe? Czy może Chrystus kiedyś potem powiedzieć, że nasze życie, nasz przykład naszej sprawiedliwości był początkiem Jego Królestwa? To jest pytanie, na które ja sobie sam muszę jutro odpowiedzieć, kiedy przejdę do życia codziennego. Drugi obraz, który kojarzy mi się z tym radosnym, wielkim, przepięknym ingresem królewskim Chrystusa. Przeczytam cały opis, bo on jest przewymowny. Pierwsza Księga Królewska, pierwszy rozdział od 38 wersetu. A tak, przepraszam, od 39. Wtedy wziął Sadok, kapłan, róg olejku z namiotu i pomazał Salomona, potem trąbili w trąbę i zakrzyknął wszystek lud, niech żyje król Salomon. I wszedł wszystek lud za nim. Tenże lud grał na piszczałkach, weseląc się z weselem wielkim, tak, iż drżała ziemia od głosu ich. Co gdy usłyszał Adoniasz i wszyscy wezwani, którzy byli z nim, a już się była, dokończyła uczta. Słysząc też Joab, głos trąby rzekł, co to za krzyk miasta hucznego. A gdy on tego domawiał, oto Jonatan, syn Abiatara, kapłana, przyszedł, któremu rzekł Adoniasz, wynić. W nić, bo ty, mąż stateczny, a powiesz nam, co dobrego. Wtedy odpowiedział Jonatan i rzekł Adoniaszowi, Dawid, król, Pan nasz, postanowił zapewne Salomona królem. Albowiem posłał z nim król Sadoka kapłana i Natana proroka i Banajasa, syna Joadowego, do tego Heteczyka i Feletczyki, którzy go wsadzili na mulicę królewską i pomazali go Sadok kapłan i Natan prorok na króla w Gichonie. I szli stamtąd weseląc się tak, że zadrżało miasto. Ten ci jest krzyk, któryście słyszeli. I już siadł Salomon na stolicy królestwa. Czy od naszego okrzyku drży ziemia? Czy od naszego okrzyku na cześć króla Salomona, króla pokoju, trzęsą się mury miasta? Czy władcy świata słyszą ten okrzyk i mówią, cóż to za chór? Oni go nie rozumieją. Oni nie zrozumieją, co to znaczy ten okrzyk. Dopiero ktoś przyjdzie i im wytłumaczy. Ale czy oni słyszą już nasz okrzyk? Czy kiedy wyjdziemy z tej sali, wyjdziemy milczący, wyjdziemy smutni, wyjdziemy przygnębieni i będziemy milczeć wstydliwie o tym, co wiemy, o tym, że prawda i Słowo Boże mówi, że Chrystus jest obecny i że jest Królem, jest Adonai. Czy będziemy milczeć o tym? Prorok Izajasz tak wołał do nas. Na murach Twoich, o Jeruzalem, postawię stróżów, którzy przez cały dzień i całą noc nigdy nie milkną, którzy w wspominacie Pana, nie milczcie. Którzy wspominacie Pana, nie milczcie. Amen.